Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a ze mną w studiu jest pan Rafał Zając, prezydent Stargardu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
Panie prezydencie, cieszy się pan z pieniędzy, z Polskiego Ładu? Co się uda wybudować, co się uda zrobić za te środki?
Ja się cieszę przede wszystkim z tego, że moi współpracownicy bardzo skutecznie sięgają po różnego typu środki zewnętrzne i może warto powiedzieć przy okazji, że od początku roku pozyskaliśmy już prawie 75,5 miliona złotych dofinansowania. To kwota imponująca. To nie jest oczywiście dla nas zaskoczenie, bo te plany szykowaliśmy dużo wcześniej. Natomiast sam Polski Ład w tym to jest prawie 23 miliony złotych i jeśli spojrzymy na plany przy tych pozyskanych środkach, to realizacja układu drogowego w dzielnicy Kluczewo. Ja czasem słyszę od mieszkańców dzielnicy Kluczewo, że miasto nie widzi tej dzielnicy jako takiej integralnej części Stargardu. Otóż widzimy i to nie tylko park w Kluczewie, nie tylko dbałość o szkołę, nie tylko różne inwestycje, ale właśnie też układ drogowy. Więc wjazd od ulicy Broniewskiego, fragment Lelewela, cała ulica Lotników aż do Ronda i ulica Kosmonautów. To jest to, co planujemy zrealizować przy tych pozyskanych środkach. I jeszcze raz podkreślę, niezależnie od tego, kto jest donatorem, czyli skąd pozyskujemy pieniądze, staramy się robić efektywnie. Czyli niezależnie od tego, czy są to środki krajowe, jak w przypadku Polskiego Ładu, czy to są środki, o których decyduje rząd, decyduje marszałek województwa, czy inne środki unijne.
Pan wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki był wczoraj naszym gościem. Mówi, że będą kolejne nabory. Stargard już wie, na co przeznaczy, ma już gotowe projekty, na co przeznaczy kolejne środki?
Tak, no my zawsze staramy się korzystać z tej renty przygotowanego. To znaczy, jak ktoś jest gotowy i ma pomysł na to, co chce w swoim obszarze zrobić, to rzeczywiście jest mu dużo łatwiej pozyskać dofinansowanie. Jeden z najważniejszych projektów, o który będziemy się starać, to kontynuacja budowy obwodnicy północnej miasta, bo ta obwodnica ma spowodować, że niezależnie od tego, jak dzisiaj, z jakimi trudnościami zderzamy się w komunikacji w mieście, bo one są konsekwencją realizacji inwestycji przez PKP na wiaduktach, to obwodnica północna, której otwarcie stanowi wiadukt na Składowej, który ma być wiaduktem w pełni tranzytowym, ma spowodować, że po jej realizacji naprawdę będziemy mieli zupełnie inną komunikację.
Mhm. Oprócz tego remont amfiteatru i Książnicy będą realizowane ze środków zewnętrznych.
Jeśli spojrzymy sobie na inwestowanie przez miasto, to mogę powiedzieć, że my się skupiamy na dwóch głównych obszarach. Pierwszy to przygotowanie terenów pod przemysł, bo rozwój gospodarczy jest warunkiem rozwoju miasta.
O tym za chwilę
porozmawiamy. A drugi obszar to projekty z zakresu poprawy jakości życia. I mówiliśmy o tym, że to już jest ten moment, gdzie rozwój gospodarczy plus pozyskane środki zewnętrzne rzeczywiście stwarzają szansę na takie efektywne, odczuwalne zmiany w obszarze jakości życia w mieście. Te dwa duże pierwsze projekty to właśnie oddana pływalnia Aquastar i Centrum Nauki Filary, a w trakcie realizacji jest przebudowa Książnicy. Mamy dostać nie wyremontowany obiekt, tylko zupełnie inną Książnicę.
No to zdradźmy te tajemnice, jak będzie wyglądała ta Książnica i na co będą mogli liczyć mieszkańcy Stargardu.
Tak, no mieszkańcy mogą zaobserwować, że na tej inwestycji mamy jakby lekkie wstrzymanie. Wynika to z tego, że jesteśmy w trakcie zmiany sposobu aranżacji Książnicy i to nie ma być, tak jak podkreśliłem, tylko wyremontowanie obiektu, ale spowodowanie, że w przestrzeniach Książnicy będziemy po prostu spędzać czas. Do tego projektowania zatrudniliśmy projektantów, którzy mają duże doświadczenie, współpracują z ludźmi, którzy, zdradzę, co może nazwy handlowe, projektują takie przestrzenie w Empikach czy Starbucksach. Mają po prostu wizję tego, w jaki sposób należy klienta zatrzymać, a mieszkaniec miasta z perspektywy instytucji publicznych to też użytkownik czy klient, jakbyśmy tego nie nazwali. Więc w tej Książnicy chcemy, żebyśmy wszyscy przyjemnie czas spędzili z książką, z gazetą i będą przestrzenie nie tylko takie, które tradycyjnie znamy z różnych czytelni, z różnych przestrzeni bibliotek, ale właśnie przestrzenie bardzo przyjazne, gdzie będzie nam miło usiąść i spędzić ze sobą wspólnie i z książką czas.
Dzisiaj takie miejsca muszą się zmieniać, żeby przyciągały ludzi. A amfiteatr?
Amfiteatr jest, można powiedzieć, w ostatniej fazie przygotowania. Myśmy już o tym projekcie mówili, że jesteśmy wreszcie gotowi również finansowo do kompleksowej modernizacji tego obiektu. Można powiedzieć, że to taki ostatni z obiektów, które wcześniej mieszkańcy jednym tchem wymieniali. Choć jak życie pokazuje, jak się zrobi jedno, to powstaje 10 następnych potrzeb i coraz częściej mówimy o kolejnych jakby ambicjach i zadaniach, które chcielibyśmy zrealizować, ale rzeczywiście amfiteatr za chwilę wejdzie w fazę realizacji. Realizatorem na ten moment będzie Centrum Kultury, budżetuje oczywiście, czy zabezpiecza środki budżet miasta, a ESCEK za moment ogłosi przetarg na realizację amfiteatru.
No to teraz porozmawiajmy o pieniądzach, porozmawiajmy przede wszystkim o pracy. Pan jest po forum gospodarczym. To ma ścisły związek z parkiem przemysłowym, który trochę rośnie jak na drożdżach.
Tak, i mogę powiedzieć, że jakby plany, wizje co do możliwości dalszej komercjalizacji tych terenów, czyli co do pojawiania się nowych inwestorów, no na ten moment są bardzo obiecujące, ale już w parku zobaczymy sporo pracy, bo po pierwsze konferencja, do której pan redaktor nawiązuje, była no pewnym podsumowaniem projektu realizowanego w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, więc na byłym lotnisku poradzieckim. Tam myśmy wybudowali no chyba już niemal kompleksową czy końcową infrastrukturę, która w pełni uzbraja tereny parku. Wcześniej przygotowaliśmy w parku przemysłowym dużym, oprócz terenów oczywiście dla dużych inwestorów, którymi wciąż ten park dysponuje, przygotowaliśmy tereny dla mikro i małych firm i robiliśmy to rękami naszej spółki Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego, do której wnieśliśmy aportem 20 hektarów. Te tereny się bardzo dobrze sprzedają dla mikro i małych firm właśnie, a ten projekt, o którym mówię, uzbroił kolejne 34 hektary dla małych i średnich firm, po to, żeby lokalny i regionalny biznes mógł również korzystać z pełni ulg, które są, z których korzystają po prostu inwestorzy i żeby znalazł dla siebie miejsce w przyjaznym otoczeniu, w pełni uzbrojonym dla potrzeb przemysłu właśnie. Ta konferencja też była momentem, w którym mogliśmy nie tylko podsumować projekt, ale zaprezentować te tereny, zaprezentować tą ofertę, no i też trochę jakby zachęcić inwestorów do kooperacji, do takiego myślenia klastrowego. Obiecaliśmy sobie, że ta konferencja była pierwsza, ale na pewno nie ostatnia i że będziemy w przestrzeniach firm z Parku Przemysłowego spotykać się jeszcze, rozmawiać o tym, co wspólnie możemy zrobić i jak korzystać z tego, że obok nas sąsiad produkuje czy realizuje usługi, z których ja mógłbym skorzystać. Przedsiębiorcy już na tym pierwszym spotkaniu dużą ilością takich refleksji właśnie się dzielili. Ale gdybyśmy spojrzeli z perspektywy pracy, to ten park przeżywa już dziś też różne ciekawe wydarzenia.
Duży inwestor pan Antoni.
Tak, no właśnie, bo jeśli byśmy pojechali dzisiaj na teren Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, to zobaczymy trwające inwestycje i mimo, że nie było przecinania wstąg, wbijania łopat i wielkich uroczystości, to po prostu tam idzie twarda robota inwestycyjna. Kolejną halę realizuje taki szczeciński deweloper z polskim kapitałem Weimar Holding, choć oni kapitałowo przechodzą zmiany właścicielskie w ostatnim czasie. I duży światowy inwestor przemysłowy czy deweloper przemysłowy to pan Antoni, który w Stargardzie buduje park logistyczny. Na ten moment nabyli 15 hektarów gruntu i budują prawie 9 hektarów pod dachem. To jest 86 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem pod potrzebę logistyki.
Tak,
skala jest ogromna.
Tak obrazowo wytłumaczyć, jest podobna inwestycja po sąsiedzku?
No to bardzo, bardzo szybko możemy szukać porównań z Amazonem czy Zalando. To są właśnie w takiej skali centra logistyczne zrealizowane. Takie realizuje się też w Stargardzie, jakiej marki jeszcze inwestor nie ujawnia. Natomiast i do niego należy ujawnianie, nie do nas, tych marek. Natomiast w Stargardzie centrum logistyczne Lidla, która zatrudnia 300 osób, około 300 osób dzisiaj, zabudowy ma na powierzchni około 4 hektarów. Tutaj będzie zabudowa prawie 9-hektarowa, więc i tę skalę zatrudnienia potrafimy sobie wyobrazić i skalę po prostu zakładu pracy.
No ja tak się zastanawiam, skąd te firmy będą brały pracowników do pracy.
Na tej konferencji to pokazywaliśmy, ponieważ myśmy jakby odbierali z rynku te niepokoje związane z trudnością w pozyskaniu pracowników i my zleciliśmy takiej światowej agencji zatrudnieniowej Manpower Group przygotowanie raportu, który pokaże chłonność i możliwości sięgania po pracownika z szeroko pojętego rynku dla Stargardu. Stargard, mimo że jest średniej wielkości miastem, ma pełne możliwości w mojej ocenie pełnić rolę takiego magnesa, jeśli chodzi o zatrudnienie, podobnego do dużych aglomeracji. Do Poznania ludzie jadą do pracy najpierw, nie zastanawiając się jeszcze do jakiego konkretnie zakładu. Podobnie jest z Katowicami, Krakowem, Warszawą. My oczywiście nie mamy takiej skali miasta, ale mamy w pobliżu Szczecin i naprawdę Stargard ma szansę być wybieraną lokalizacją do pracy, gdzie pracownik będzie, czy ktoś, kto szuka pracy, będzie szukał najpierw pracy w Stargardzie, a dopiero później w konkretnej stargardzkiej firmie, a tych atrakcyjnych ofert pracy w stargardzkich firmach jest sporo.
Dla pana budżetu to najlepiej by było, gdyby ten mieszkaniec Szczecina przeprowadził się do Stargardu i chciał tutaj na przykład wybudować dom. Jest w Stargardzie, są takie miejsca, które są zaplanowane pod budownictwo komunalne czy budownictwo jednorodzinne?
Pewnie, no, nie dla mojego budżetu, dla budżetu miasta, czyli dla nas wszystkich mieszkańców. To jest bardzo dobry proces i my zachęcamy pracowników i wszystkich mieszkających w Stargardzie do tego, żeby korzystając z miejsca zamieszkania, korzystając z całej infrastruktury przygotowanej dla mieszkańców, jednocześnie podatkowo rozliczać się w Stargardzie. My do tego przekonujemy. Przekonujemy również pracowników zakładów z parku przemysłowego do zamieszkania w Stargardzie. To jest i kwestia przygotowania terenów pod urbanizację i w którąkolwiek dzielnicę miasta dzisiaj nie wjedziemy, to widzimy, że deweloperzy tę przestrzeń wypełniają po prostu, to budownictwo mieszkaniowe kwitnie. Na osiedlu Pyrzyckim przygotowaliśmy tereny w zupełnie innym modelu niż znajdziemy dookoła Stargardu, bo po prostu drogowo i medialnie te tereny są uzbrojone i w pełni gotowe do zabudowy i jednorodzinnej, i wielorodzinnej. Te działki są właśnie w trakcie zbywania, zbywamy również jako miasto grunty pod zabudowę mieszkaniową, no ale też poprzez i kampanię Stargard Vita i stargardzką kartę mieszkańca. Zachęcamy nie tylko do zamieszkania, ale również do oświadczania, że moim miejscem zamieszkania i moim miastem, z którym podatkowo się dzielę, jest Stargard.
No właśnie, bo na to trzeba zwracać uwagę, bo jeżeli odprowadzamy podatki w Stargardzie, to możemy dostać kartę mieszkańca. A karta mieszkańca to profity, między innymi niższe bilety na przykład do Aquastaru, ale nie tylko.
Podstawowe profity są takie, że jeśli my chcemy korzystać z dobrej jakości usług w mieście, chcemy mieć wybudowane, wyremontowane drogi, chcemy mieć świetną oświatę, dobrą ofertę kulturalną, no to wszyscy musimy mieć świadomość, że nasze miejsce zamieszkania ma znaczenie. Znaczy, jeśli my faktycznie mieszkamy w Stargardzie, nawet jeśli nie jesteśmy zameldowani pod stargardzkim adresem, ale tutaj mieszkamy, to powinniśmy już dziś, szykując się do rozliczenia, a pracodawca już się szykuje do naszego rozliczenia podatkowego, wskazać u swojego pracodawcy miejsce zamieszkania faktyczne w Stargardzie. Wtedy pracodawca wystawi nam PIT, jeśli zatrudniamy się u pracodawcy, wystawi nam PIT ze wskazanym miejscem zamieszkania w Stargardzie, a dzisiaj wiemy, że automat rozliczania PIT-u już funkcjonuje w urzędach skarbowych, więc urząd skarbowy rozliczy nas z miejscem zamieszkania w Stargardzie. Wtedy PIT w Stargardzie wskaże stargardzkie miejsce zamieszkania. Jest to warunek uzyskania SKM-ki. Więc będziemy mieli dobrą jakości ofertę, no ale też pakiet benefitów, o których pan redaktor wspomniał, który rozszerzamy. Oprócz najtańszych sieciowych biletów na komunikację miejską, bo to są najtańsze w Polsce sieciowe bilety komunikacji miejskiej, za 20 ulgowe i 40 normalne sieciowe bilety na miesięczne przejazdy po całym mieście. Na podstawie karty mieszkańca można uzyskać ulgi w Aquastar, w Filarach i wielu innych usługach realizowanych w Stargardzie. Staramy się, żeby mieszkańcy odczuwali te ulgi, to znaczy różnica w cenie biletu na przykład przyjęta w Aquastar czy w Filarach to jest 25% pomiędzy tym, co płaci mieszkaniec, a tym stawką, którą musi uiścić ten, który kartą mieszkańca nie dysponuje.
No to jeszcze powiedzmy szybciutko, bo można taką kartę wyrobić teraz także w dwóch nowych miejscach.
No właśnie, to jest taka nowość zupełna i chciałbym, żebyście państwo mieszkańcy o tym się dowiedzieli, że po kartę mieszkańca można już udać się nie tylko do Urzędu Miejskiego, bo tradycyjnie w Urzędzie Miejskim ta karta jest wyrabiana i w ratuszu, i przy Czarnieckiego, ale od niedawna funkcjonują te rozwiązania, że możemy i w Centrum Nauki Filary, i w Aquastar kartę mieszkańca również sobie wyrobić. Więc możemy udać się z PIT-em, dowodem osobistym i kartę mieszkańca w tych nowych lokalizacjach uzyskać.
Czyli jak idziemy sobie popływać żabką albo kraulem, to możemy przy okazji zrobić coś pożytecznego. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim waszym gościem był pan Rafał Zając, prezydent Stargardu.
Dziękuję serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia.